wybawić swój lud, chce zabrać go z tej ziemi udręczenia, ucisku, niewoli. Dzisiaj jest szabat. On został dany ludowi Izraela, między innymi z trzech powodów jest powiedziane. Jednym z tych trzech powodów nadania tego dnia Izraelowi jest właśnie przebywanie Izraela w Mitzrayim, w domu niewoli, że na pamiątkę, że opuścili to miejsce, będą święcili szabat. I właśnie tych 124 wersety jest aluzją właśnie do tego, że Pan Bóg swój lud wyprowadzi z tego domu ucisku. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich tę relację Szczepana, on powiedział, że Faraon działał przemyślnie. I tak też uczymy się z Tory, że słuchał swoich doradców i zastanawiał się, w jaki sposób siłę Izraela zniwelować. Obawiał się, że ten lud rosnący w siłę, bardzo liczny, w bardzo szybki sposób powiększający swoją liczbę, że stanie się dla niego zagrożeniem, że bezpośrednią przyczyną, jak uczy tradycja takiego myślenia, które się w nim pojawiło, była roszczenia, które wysunęli królowie Kananu wobec Egiptu za pieniądze, które musieli dać za żywność. I po latach, kiedy już nie ma Józefa, nie ma jego braci, oni się postanowili upomnieć o pieniądze, które musieli zostawić w Egipcie za, jak pamiętamy, za żywność. I Faraon uznał, że te kłopoty z krajami ościennymi mogą narastać, i w jakichś okolicznościach Izrael może również się przyłączyć do wrogów Egiptu. I stąd jego rozmyślanie nad tym, w jaki sposób tę siłę Izraela właśnie pomniejszyć. Zawiązał sobie na szyi cegłę i powiedział: obawiamy się zewnętrznych wrogów, chcemy nasze granice ufortyfikować. Czy wy, Żydzi, pomożecie nam w budowie tych fortyfikacji? Tak, oczywiście, pomożemy wam. Wspólnie zaczynają swoją pracę. Na jakiekolwiek wątpliwości Faraon odpowiada: zobaczcie, ja też tę cegłę noszę na szyi, bo ma mi przypominać o tym, że my wszyscy razem będziemy się trudzić i będziemy pracować dla obronności tego kraju, w którym mieszkamy. I jak jest powiedziane, z dnia na dzień ze współpracowników stali się niewolnikami. A nie tylko, że stali się niewolnikami, co zaczęli być poniżani w sposób najbardziej wyrafinowany i okropny przez swoich egipskich panów. I wiele razy o tym mówiliśmy, w jakich formy tego ucisku stały się udziałem Izraela. Astrologzy z dworu Faraona powiedzieli mu, że w gwiazdach wyczytali, że ma się narodzić wybawiciel dla Izraela. I stąd decyzja Faraona, oni powiedzieli: my nie wiemy, czy on jest Egipcjaninem, czy Żydem. I pierwsza decyzja Faraona: trzeba topić wszystkich chłopców egipskich i żydowskich. Później tę decyzję zmienił i jak wiemy, kazał topić żydowskich chłopców ma sen i w śnie zobaczył złotą wagę. Na jednej szali cała potęga egipska, wielkość tego państwa. Mówimy o państwie, które jest wtedy największą potęgą tamtego świata, militarną, gospodarczą. To wszystko jest na jednej szali w jego śnie, a na drugiej szali koszyk, osmołowany koszyk. I obudził się przerażony, ponieważ zobaczył, że szala z tym koszykiem przeważyła całą potęgę i bogactwo Egiptu. I stąd jego narady z jego otoczeniem, jak postępować wobec Izraela. Czytamy, że się Mosze urodził, że ten sen Faraona był prawdziwy. W rozmaity sposób jest określane to, jakim zobaczyli go rodzice. I Tora mówi, używa słowa tof, że był dobry, piękny, tak, że pomieszczenie, kiedy się urodził, całe wypełniło się światłem. Bitia, córka Faraona, która go wyciągnęła z wody, jest powiedziane, że też zobaczyła coś szczególnego w tym małym dziecku. Też jak uczy Midrasz Tanhuma, że ustąpiła z niej choroba, ale też zobaczyła coś wyjątkowego w tym dziecku. I też się uczymy, rodzice dali mu na imię Tof. Tradycja żydowska wymienia jeszcze 6 innych imion, którymi był wołany, ale imię, które jakby zawsze do niego przylgnęło, to imię, które dała mu właśnie Bitia, że go wyjęła z wody, Moisios, w egipskim języku go nazwała i w takim języku później był nazywany, tym określeniem był później nazywany przez, jak wiemy, przez Pana Boga. Z powodu tej córki Faraona, że okazała miłosierdzie, bo natychmiast się zorientowała, że to jest dziecko żydowskie. Nie zrobiła mu krzywdy, tylko jak jest powiedziane, wychowała go jak swojego syna. W Dziejach Apostolskich Szczepan mówi, gdy miał lat 40, poszedł zobaczyć, jak żyją jego rodacy, jak żyją Żydzi w Egipcie. I tu się uczymy, inaczej, jest cytowana tradycja, tak, ustna tradycja, ponieważ pisana Tora nie mówi, ile miał lat, kiedy poszedł do synów Izraela i się mówi, że są takie 3 okresy, się wyodrębnia, każdy 40-letni. 40-letni okres pierwszy, kiedy rośnie na dworze Faraona, 40 lat w Midianie i 40 lat, że jest wodzem i rozkazodawcą dla Izraela, co daje nam sumę 120 lat jego życia. Parasza ma 124 wersety i podaje inną jakby aluzję do tekstu. Chwiejemy się. I odnosi się to do stanu ducha Izraela w Mitzrayim. Że to te wszystkie okropności, niewoli sprawiły, że tak ich duch zaczął gasnąć. Jest powiedziane, że to jest taka odwrotność do wersetów, które są w psalmie 18, że Pan Bóg nas wspiera i nasze nogi się nie chwieją, odświeża nasze siły. Tam odwrotnie, ten ucisk egipski sprawił, że zaczęli się chwiać. Tora rozpoczyna paraszę od słów, że do Egiptu przyszedł Izrael ze swoimi dziećmi. I z tego się uczymy, że były trzy poziomy, czy są trzy poziomy wielkości. Abraham, Izhak, Jakow, pierwszy poziom wielkości, najwyższa duchowość. Drugi poziom wielkości, Józef i jego bracia, trzeci poziom. Ta cała pozostała liczba dopełniająca tych 70 osób, które przyszły z ziemi Hebrajczyków do Mizraim. A później już nie czytamy, Tora nie wymienia żadnych imion, ponieważ ulegali stopniowej degradacji, a wraz z tym tłumieniem ich ducha, ich nogi zaczęły się chwiać. Zwątpili w jakikolwiek ratunek, zaczęła gasnąć w nich nadzieja. I część z nich dostosowała się do sytuacji, w której się znalazła. I to jest najbardziej niebezpieczne w każdym pokoleniu i dla każdego człowieka, że człowiek zaczyna ulegać presji środowiska, presji czasów i zaczyna się dostosowywać do tych okoliczności, które się zmieniają, ale na swoją niekorzyść, mianowicie jest łamana jego osobowość, ta wewnętrzna wartość, w jakiś sposób ukształtowana, jest łamana. Tak, jest taki, że się mówi, pojawia się syndrom niewolnika. Trzeba się, ktoś, kto żył w PRL-u, to ma wyobrażenie właśnie tego, że trzeba się jakoś dostosować i trzeba żyć z tym. I część z nich właśnie później przychodzi do Faraona i mówi, ty sługi swoje krzywdzisz i tak. W nim Pana swojego widzieli, łaskawce swojego w nim widzieli, nie? I sądzili, że może im tam trochę ulży, no bo są tak już czołobitni wobec niego i akceptują swój stan i swoją sytuację i byli rozczarowani, ale swoje rozczarowanie nie wyrazili wobec Faraona, tylko wyrazili wobec Moszego i Acharona i wobec Pana Boga. Wyście przyszli tutaj i teraz mamy jeszcze gorzej. W Midrasz Tanhuma jest napisane, że w ogóle jak mogli coś takiego powiedzieć, skoro znaleźli się po prostu w najbardziej okropnym stanie. Jest powiedziane, dżuma ich trawiła. Budowali coś, a za chwilę to się rozsypywało. No to razy dostawali, no to budują od nowa, kopią kanał, przychodzą na drugi dzień kanał zasypany z powrotem. Że też ta praca, znojna praca, którą wykonywali, jakby nie była efektywna, że tracili siły, energię, jakby na nic. A zarazem chcieli się do tego w jakiś sposób przystosować. Reminiscencją jest, że mówią, myśmy nad garnkami, później, kiedy wyszli już, tak, to mówią, myśmy nad garnkami mięsa siedzieli w Egipcie i mieliśmy tam ogórki, tak, te wszystkie warzywa i rabini zapytali, jak mogli być tak bezczelni i coś takiego powiedzieć, skoro czegoś takiego nie widzieli w ogóle tam, widzieli u swoich panów, tak, że im mieszały się później już te światy, tak. Nigdy nie siedzieli nad garnkami mięsa w Egipcie. Że tak później idealizuje się też swój poprzedni stan. Nie było tak źle, wręcz było super. Mosze ma 40 lat i wychodzi i zobaczył, w jaki jaka duchowa degradacja im towarzyszy i ten znój taki bezsensowny, taki znój im towarzyszący od rana do wieczora. Że wyniszczająca praca właśnie niszczy ducha ludzkiego. Ludzie, którzy byli osadzeni w niemieckich obozach, że w swoich relacjach to podkreślają, że wyniszczająca praca tłumi w człowieku wszystko, gaśnie w człowieku wszystko. W końcu gaśnie w człowieku życie. Mosze, kiedy to zobaczył, powiedział tak: Boże, gotów jestem umrzeć za nie. I kiedy później na pustyni powiedział: proroka podobnego do mnie wzbudzi wam Bóg wasz i jego będziecie słuchać. To w pierwszej kolejności się mówi, odnosimy to do słów Tory. Nie wolno zmieniać Tory. Tora pozostaje zawsze taka sama. I ten ktoś będzie strażnikiem Tory. Ale dostrzegamy to podobieństwo właśnie, tę gotowość oddania swojego życia za swoich braci, za swój naród, a gotowość służenia do najwyższej ofiary, służenia innym, tak, że to jest w Mosze, w naszym Panu, był ten, ta ich duchowość była tak ukształtowana, że niedostatek ludzi, cierpienie ludzi, niedola ludzi do głębi ich poruszała. Że to nie było chwilowe zajęcie się czymś, tylko gotowi byli właśnie wszystko, co posiadali najcenniejszego, gotowi byli poświęcić za naród. Jakaś niewyobrażalna empatia, takie współodczuwanie czyjegoś cierpienia, czyjegoś niedostatku. Taki wiele razy o tym mówiliśmy, Maimonides, opisując Abrahama, tak napisał, że Abraham myślał o ludziach nieustannie, o tym, żeby świadczyć im dobro. A my, co nie neguje naszej duchowości, etycznego życia, my reagujemy na nieszczęście, kiedy je widzimy, czy na jakąś niedolę. Ktoś nam o tym mówi, czy sami to widzimy i jest nam przykro. Dotyka nas to. Chcielibyśmy pomóc. Ale kiedy jakby nie ma tego obrazu przed nami, siłą rzeczy życie sprawia, że my rozmyślamy o czymś innym. Nasze uczucia też są przy czymś innym. A ich były jakby nieustannie skierowane na innych ludzi. Tak? Że zostało to określone później w Mesjaszu, tak jak w Panu Bogu, Zohar mówi, wola dawania. Takie nieustanne pragnienie, żeby reagować na drugiego człowieka, dostrzegać jego potrzeby. Stąd faraon miał jeszcze jeden sen, w którym wszystko było identyczne jak w pierwszym śnie, że potęga Egiptu i koszyk, ale w drugim śnie już mu się pojawił baranek i też przeważył wszystko. I to jest reminiscencja właśnie do tego działania Moszego, jego głębokiego zaufania do Boga, do wszystkich słów, jakie Pan Bóg mówił do niego. A później, kiedy czytamy Ewangelię i to rzecz dotyczy tego samego narodu, który w modlitwie tak mówi codziennie: słuchaj Izraelu, i przypomina o niewoli egipskiej, a Ewangelie nam ukazują świat żydowski jako i świat, w którym rozbrzmiewają te słowa, przypomnienia, że byliśmy niewolnikami w tamtym kraju i stamtąd nas Pan Bóg wyprowadził. Mówię co teraz o czasach Chrystusa. I we wszystkich domach jest święcony wtedy szabat. I wszyscy mówią o tym, że to jest na pamiątkę wyjścia z Mizraim. A niezauważenie, tak, stali się niewolnikami rozmaitych rząd, nienawiści wzajemnych. Tak? I że potrzebna była kolejna ingerencja Pana Boga. I stąd mędrcy żydowscy powiedzieli, to co się działo w Mizraim, to początek. I musi to znaleźć swój koniec, bo przyszedł Mosze, a kiedy przyszedł Mosze, to znaczy, że z niezachwianą wiarą należy wierzyć, że przyjdzie Meszijach i że on jakby ostatecznie wszystko naprawi. I taką my żywimy właśnie nadzieję, że nie tylko, że doświadczyliśmy takiego wybawienia, ale że w nas musi być pamięć, żeby pielęgnować to wybawienie, żebyśmy my na powrót nie stali się niewolnikami czegokolwiek, ale niewolnikami. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony.